jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Witam także pana Rafała Szymczyka z Żar, regionalistę, historyka, kogoś, kto wie więcej o Żarach niż przeciętny mieszkaniec Żar. Witam pana.
Witam pana redaktora, no, witam widzów i chciałbym małe sprostowanie odnośnie literki w moim nazwisku. Ja jednak jestem Szymczak, ale o tych literkach to my będziemy też mówić, nie? Jakie one mają znaczenie.
Bardzo, bardzo przepraszam, ale źle odczytałem. Możemy naszą rozmowę zacząć od odkrywania pewnych rzeczy, które wydają się oczywiste, a jednak o nich mówi się jakby w naszej wyobraźni historycznie troszeczkę mniej, bo w tym ogólnym takim pojęciu ziemia lubuska ma swoje, jakby tu powiedzieć, obszary, które historycznie lubuskie jakby nie bardzo są, co szczególnie dotyczy Żar, które w gruncie rzeczy leżą, jak to się ładnie mówi, we wschodnich Łużycach. Czy może tak. Jest inaczej?
Nie, no tak jest. To wschodnie Łużyce to też jest taki w sumie żarski pomysł jeszcze w czasach, kiedy miasto należało do Niemiec, to wtedy właśnie podkreślano, że to są wschodnie Łużyce, ale tak naprawdę to są dolne Łużyce, bo historycznie to 1000 ponad lat historii Łużyc i tutaj mamy dolne Łużyce, czyli tak naprawdę ten teren, gdzie mieszkali nasi słowiańscy pobratymcy, którzy mówili językiem i do dziś, gdzie nie, gdzie jeszcze można się spotkać z tą mową, która jest bardzo zbliżona do języka polskiego, należy do tej grupy lechickiej, także język dolnołużycki był bardzo zbliżony do języka polskiego. On może nie jest tak żywy, nie jest tak często, na pewno nie jest tak często używany jak na górnych Łużycach, gdzie jednak wsparcie ze strony Czech od wieków było dla tych aspiracji mieszkańców dawnego Milska, tak naprawdę Milczan, którzy stali się górnołużycanami, no, jednak troszeczkę zapominała właśnie tutaj Łużyczanach, chociaż też nie do końca, bo się okazuje, że te zainteresowania sorabistyczne były bardzo ciekawe i bardzo w XIX wieku ożywione. I co ciekawe, bardzo silne to odkryłem jakiś czas temu w Łodzi, a to dlatego, że mówi się o tym, że Łódź budowali właśnie Rosjanie, Żydzi, Polacy, no i Niemcy. Ale to nie są właśnie tacy Niemcy, tylko to są właśnie Czechowie, tak się okazuje. Stąd właśnie w połowie XIX wieku takim dużym ośrodkiem zainteresowań nad Łużycami była właśnie Łódź.
To ciekawe, bo my też tak pakujemy do jednego wora, mówimy Niemcy, Polacy i tak dalej, i tak dalej, a to jest sprawa w sensie historycznym dosyć skomplikowana. W związku z tą historią może pan, bo znam pana książkę, powie, jak to wyglądało z nazwą Żar. Współcześnie mówi się Żary, a wcześniej jak mówiono na to miejsce?
No, łużycka wersja, no to jest Żarów. No, wydawać by się mogło, że to od żaru i od ognia i tak.
No tak.
Ale tego rodzaju wyjaśnienia. Natomiast nie, no, ja w swojej książce o tym pisałem, starałem się udowodnić. Kto przeczyta, ten może się zapoznać z tą pełną argumentacją. Natomiast źródło słów jest raczej od żurawiny, od kwaśnej łąki, od podmokłego terenu, bo tak jest też.
Gniezno nie jest od gniazna, tylko od gnieci, czyli błota.
Tak. No właśnie nasi słowiańscy przodkowie tego rodzaju tereny zasiedlali, jakoś potrafili je zagospodarować i no i Łużyce właśnie od tego ługu, od tej podmokłej łąki, zresztą w Żarach mamy taki obszar najstarszego takiego ośrodka politycznego na ługowych wzgórzach, po niemiecku Lugke Berge, to tak było, a nawet tak zapisywane, że język można było sobie troszeczkę po niemiecku połamać. Oni Tak, mieli zagwozdkę, jak tutaj te nazwy. No i właśnie
mieli problem z transkrypcją.
Tak, tak. I oni właśnie ten żuraw, no prawdopodobnie tam było jednak to OU raczej, żuraw, taka była pierwotna nazwa, przerobili na Zarów, a dopiero w XVIII wieku pojawiło się Zorau. Natomiast no, Łużyczanie później w okresie takiego odrodzenia narodowego w XIX wieku zaczęli pisać o Żarowie i tak właśnie ci Łużyccy, pierwsi sorabiści, to pisali o Żarach jako Żarowie. Tak, Żarów, taka była nazwa. I jeszcze funkcjonowała inna nazwa, Żarowa. To w Wielkopolsce używano taki rodzaju żeński.
Zabawna historia jest i ona jest w jakimś sensie powtarzająca się, że po wojnie próbowano przetłumaczyć z powrotem, czy przywrócić historyczne nazwy tych wszystkich miejscowości na ziemiach zachodnich. Naukowcy z Poznania, lingwiści próbowali te nazwy przywracać. Natomiast niezależnie od nich kolejarze, którzy byli właściwie tym jakby pierwszym, taką forpocztą cywilizacyjną, bo przecież armia potrzebowała transportu, potrzebowała kolei, więc oni swoje nazwy nadawali. I nadawali jaką nazwę? Pierwsza nazwa powojenna?
I tutaj się pojawia taki problem, bo nazwę Żary to oni nadali z kolei Żarowowi, tak, koło Świdnicy. Także Żarów nazywał się Żary, a dzisiejszy Żarów na Dolnym Śląsku nazywał się Żary, a tutaj był Żarów, także taka wymiana nazw.
Gdzieś w tej pana książce znalazłem takie informacje również o tym, że różne instytucje po swojemu Żary nazywały. Tam jakieś było zjednoczenie górnicze, które miało swoją nazwę, kolejarze mieli swoją nazwę, administracja miała swoją nazwę. Także jakiś czas trwało, zanim Żary w obecnej wersji stały się nazwą powszechnie obowiązującą.
O tak, no to takie w sumie jest dosyć charakterystyczne dla tych ziem, jak to wtedy nazywano odzyskanych, że te nazwy się zmieniały i stopniowo Komisja do Spraw Nazw Miejscowych Ministerstwa Administracji Publicznej stopniowo nadawała najpierw te główne miasta i po kolei do tych najmniejszych, tam do początku lat 50. te nazwy zostały ustalone. Natomiast oczywiście pośpiech, no i liczba tych nazw, które trzeba było wymyślić i jak najszybciej spolszczyć, no sprawiła, że no moim zdaniem popełniono szereg błędów odnośnie tego nazewnictwa. No jeśli chodzi o tutaj powiat żarski, no to tutaj mamy w ogóle taką sytuację kuriozalną, że nazwy, które funkcjonowały zaraz po wojnie, były historycznie bardziej uzasadnione niż te, które wprowadzano w 1946 roku.
Kiedy już jesteśmy przy kolejarzach, warto przypomnieć także zacną historię kolei do Żar. Żary miały dosyć szybko połączenie kolejowe.
No tak, to tak. No tutaj właśnie między innymi Żary w sojuszu z Żaganiem, innymi miastami wywalczyły, żeby kolej nie szła tam na północ, ten odcinek z Berlina do Pławia. No i wybrano opcję południową i dlatego też właśnie obchodzimy rocznicę pierwszego pociągu próbnego 175 lat temu. No od 1 września 1846 roku już regularnie kursował pociąg na linii Berlin-Breslau.
Jak się czyta historię kolei w Zielonej Górze, bo przypomnę, że do Zielonej Góry kolej przyjechała w 1871 roku, a więc 25 lat po tym, jak do Żar, przy czym Żary były połączone z Berlinem już wtedy, a Zielona Góra jeszcze na to połączenie musiała czekać. Tak mi się przypomina ta przepychanka i ta rywalizacja, tak troszeczkę w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy o tych dużych pieniądzach, które przychodzą z Unii, to podobne są spory i swary o to, kto pierwszy się załapie za te pieniądze i podobnie chyba wtedy było. Także to mamy do czynienia z taką ciągle powtarzającą się historią, kiedy ci aspirujący do postępu cywilizacyjnego mają pewien problem, kto pierwszy, kto ma większe wpływy, kto bardziej potrafi wykorzystać swoje dobre relacje z władzą i to tak się powtarza I tutaj ta historia kolei w Żarach też chyba to może przypomnieć. Ale również taką ciekawostką, też związaną z kolejami, jest kompleks, który właściwie już nie istnieje w lasach wokół Żar, a mianowicie ten wielki kompleks energetyczno-węglowy Łozy. Co z tego pozostało?
No tak, to był taki kolej i energetyka, to można powiedzieć nawet szerzej, nawet współcześnie, tak? Czyli szlaki komunikacyjne, energetyka to podstawa rozwoju gospodarczego i tak też było w XIX wieku. Także miasto rozwijało się dzięki właśnie szybkiemu pojawieniu się kolei. No to przecież raptem minęło 20 lat, odkąd została uruchomiona pierwsza linia kolejowa ze stopką do Darlington w ogóle na świecie, także bardzo szybko się pojawia. No i właśnie wykorzystanie miejscowych źródeł energii, czyli węgla brunatnego, także na miejscu był ten węgiel wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej, także na obrzeżach Żarskiego Lasu, pięknego kompleksu, który no, pełen był także i kopalni węgla brunatnego, powstała kopalnia, która, to znaczy elektrownia, która była...
I kopalnia.
Tak, i szereg kopalni, to tak akurat ostatnie zlodowacenie sprawiło, że tych łusek tego węgla, no, stosunkowo głęboko według naszych wyobrażeń, jednak na nią zostawił, i bo one były eksploatowane w XIX i XX wieku, także na miejscowy surowiec, miejscowy prąd, także no, po dzisiaj po elektrownia, no, co po niej pozostało, no, najbardziej charakterystycznie to dwa kominy i część budynków i pozostałości kolejki elektrycznej, która jeździła, transportowała węgiel do elektrowni.
I pracowników.
Tak. No a w pobliżu, no, tajemnicze miejsce, nieznane także wielu mieszkańcom, czyli mauzoleum właściciela kopalni, elektrowni, który także miał kwaterę dla swoich pracowników, dla górników. No bo to były kopalnie głębinowe, nie tak jak sobie wyobrażamy dzisiaj wielkie odkrywki. To jednak upadowe, które tam pod kątem 45 stopni albo no, innym kątem, ale wchodziły w tą łuskę, także tam nas...
No tak, zgodnie z kierunkiem warstwy geologicznej, one się dopasowywały, prawda? Czyli te wzdłuż tej naturalnej krzywizny, one tam... się te chodniki...
Tak, i czasem można powiedzieć, że to naturalne są twory, różnego rodzaju zapadliska, ale jak się przyjrzeć, to widać, że to są pozostałości dawnych chodników, które dzisiaj zapełniły się wodą. No i piękny krajobraz, dodatkowo można powiedzieć, taki antropogeniczny powstał.
To też jest ciekawy przyczynek do tak naszych dzisiejszych rozważań na temat wpływu człowieka na krajobraz, na ekologię. Okazuje się, że całkiem po niewielu latach, bo przecież ta elektrownia Łozy funkcjonowała bodaj do II wojny światowej, prawda? Więc okazuje się, że nawet dłużej. Okazuje się, że jakby ta cywilizacja techniczna pozostawiona naturze dosyć szybko z nią przegrywa i dzisiaj jak się jest w zielonym lesie, to mam takie przekonanie, że z pewnym trudem można rozpoznać, jak ktoś nie wie, tak jak pan mówił, co jest naturalnym tworem, a co jest tworem sztucznym. Przynajmniej fachowcy, czyli niefachowcy, mają pewien kłopot.
Tak, ale na szczęście tutaj dzięki środkom właśnie zewnętrznym, tutaj Urząd Miasta także zainstalował tablice ostatnimi czasy, w niektórych oczywiście miejscach, gdzie jest pokazane, gdzie były właśnie wychodnie, gdzie były chodniki, kolejka, także już dzisiaj można co nieco więcej zobaczyć, aczkolwiek nie wszystko.
Taką inną ciekawostką Żar, a właściwie okolic, zanim dojdziemy do samego rynku, czy okolic rynku, Starego Miasta przynajmniej, pewną ciekawostką jest niedokończona wieża Bismarka.
Tak, no ona powstała w takim nieszczęśliwym, zaczęła być budowana w nieszczęśliwym momencie, bo 1 kwietnia 1914 roku rozpoczęły się oczywiście.
Czyli nie dość, że prima aprilis, to jeszcze rok rozpoczęcia wojny.
No dokładnie, no, to dzień urodzin też właśnie żelaznego kanclerza, nie? Przede wszystkim. No ale wybuchła wojna, no i w związku z tym były inne potrzeby, wieży nie dokończono, później kryzys powojenny, a następnie przyszli naziści, a wiadomo, Führer nie chciał mieć żadnej konkurencji, więc kult Bismarcka po prostu, no, mówiąc oględnie, przygasł, także wieża nigdy nie została dokończona po wojnie. Budowaną konstrukcję na jej szczycie taką drewnianą, że służyła jako dostrzegalnia, ale po budowie metalowej dostrzegalni. Mm-hmm. No i dzisiaj jest to malownicza ruina.
Pewną taką ciekawostką jest to, kto miał inicjatywę przy budowie tej wieży. Z tego, co ja wyczytałem, to zainicjowali tą budowę ludzie z towarzystwa miłośników czy przyjaciół karkonoszy. Jaki to ma związek?
Tak, no, to jest taka dłuższa historia. W 1864 roku zbudowano wieżę, inną wieżę, troszeczkę bardziej na południe, która dzisiaj jest udostępniona zwiedzającym, także od marca 2016 można wejść na jej szczyt. Polecam słuchaczom odwiedzić to miejsce i wejść tam na wieżę. Ona jest rano otwierana, na wieczór zamykana i tam zamontowano na samym szczycie taką tablicę, która pokazuje, co tak naprawdę na horyzoncie można, a jest to pokłosie takiego sporu, który gdzieś tam w internecie toczyliśmy, tak, z mieszkańcami, czy co tam tak naprawdę widać, czy widać Górę Ślęże, czy nie widać. Nie, Góry Ślęże na pewno nie widać, ale Śnieżkę,
Śnieżkę
i tak dalej, oczywiście doskonale i bardzo często widać. Tam dodatkowo nadleśnictwo Lipinki usunęło część drzew, także nie zasłania widoku. Tak, no i to towarzystwo, i tą wieżę zbudowało Towarzystwo Upiększania Miasta, ale Towarzystwo Upiększania Miasta stało się dla władz miejskich taką, no to była społeczna inicjatywa. Władze robiły wszystko, żeby towarzystwu troszeczkę przycinać skrzydła. No ale...
Siła społeczna nie dała się wyhamować.
Tak, nie dali się wyhamować, dlatego właśnie wstąpili w szeregi właśnie Towarzystwa Karkonoskiego, dużej przecież i wpływowej organizacji, i już lokalne władze nie mogły nic na to poradzić.
Historia się również i w tej kwestii, jak widać, powtarza. I na zakończenie, bo już nam zostało nie za dużo czasu, wróćmy do samego centrum, do Starego Miasta, które zostało mocno chyba zniszczone przez bombardowanie, które miało miejsce w 1944 roku.
Tak, tak. No 11 kwietnia 1944 roku, południe, no to prawdziwe inferno się rozpętało w związku z nalotem tych 88 latających fortec amerykańskich, które bombardowały miasto. No oczywiście celem były zakłady Focke-Wulfa, a że te zakłady były rozproszone po całym mieście, to oberwała znaczna część zabudowy. Także dokładnie widać trasę przelotu tych bombowców, bo one jeden za drugim, można powiedzieć, jak to się tam mówi, nalot dywanowy popularny. Tak? Mm-hmm. Można powiedzieć takie Drezno niecały rok wcześniej dotknęło żary. Także no, na szczęście ocalała fara, ocalał ratusz, chociaż też spłonął jego dach, także musiałby zostać odbudowany. Południowa pierzeja rynku i cała ta budowa średniowieczna zniknęła, ulicy Podwale, także no to do dziś jest widoczne w krajobrazie miasta, zniszczenia.
Zatrzymajmy się chwilę przy farze. Co jest ciekawego w tej świątyni? Warto oglądnięcia.
Tak, no jest mały problem, jeśli chodzi o zwiedzanie w takie dni powszednie, natomiast warto ją obejrzeć z zewnątrz. Wziąć lornet i poobserwować te wszystkie detale architektoniczne, które się zachowały. A co tam się zachowało? No oczywiście są maszkarony, są także gmerki, czyli takie znaki murarskie kolejnych remontów, odbudów, katastrof, bo też takie się przydarzały. A na południowej stronie można zobaczyć przy wejściu pewne tajemnicze wgłębienia. przygłębienia przy tym wejściu w cegłach. No, różne legendy krążyły odnośnie powstania, a to, że to diabeł i tak dalej, ale wyjaśnienie jest prostsze, ale nie wiem, czy słuchaczom już teraz zdradzać tajemnicę, skąd się wziął.
Nie. Słuchacze, zapraszamy słuchaczy do Żar, zwiedzania nie tylko centrum, ale również i okolic, szczególnie Zielonego Lasu. Tych zaginionych troszeczkę cywilizacyjnych obiektów, tej świetnej gospodarczej przeszłości Żar. Warto jest oczywiście zapoznać się ze starówką, ale tak jak panie Rafale mówi, no tutaj potrzebny jest tak trochę ktoś, kto nas w te rzeczy może wtajemniczyć. Dziękuję uprzejmie za naszą rozmowę. Zapraszamy szanownych naszych słuchaczy do Żar. Jeszcze raz panu dziękuję, panie Rafale. Do usłyszenia.
Ja również dziękuję. Znajdź czas na Zielony Las.
Tak jest. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.